Trzeci sektor, Dorota Sokołowska, witam Państwa. Myślę, że to jest fundacja, która najbardziej nam się rzuca w oczy, bo akcje, które pokazują pracę Fundacji Pomóż Im na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi i hospicjum dla dzieci, to są takie akcje bardzo angażujące.
Tradycyjnie na początek sadzimy żonkile, czyli symbol nadziei, symbol kampanii. 7000 cebulek żonkilowych planujemy dookoła naszego regionu posadzić. Instytucje, które chcą pomagać naszym podopiecznym, będą przeprowadzać u siebie na terenie przeróżne akcje, są to i kiermasze świąteczne, przedstawienia teatralne, turnieje szachowe, turnieje piłki nożnej.
Chętnie się angażujemy w te akcje, ponieważ możemy sprawić radość dzieciom, które potrzebują tej pomocy. Sadzimy te cebulki, urządzamy kiermasze, robimy zbiórki pieniędzy. Potem te pieniądze, które zebraliśmy na kiermaszach, przekazujemy na Fundację Pomóż Im.
W studiu dziś jest gość, prezes zarządu Fundacji i kierownik Hospicjum dla Dzieci, pani dr Elżbieta Solarz. Witam.
Dzień dobry.
Zacznijmy od tego wizerunku hospicyjnego. Czy myśli pani, że już nauczyliśmy się dostrzegać ludzi, którzy potrzebują pomocy właśnie w hospicjach?
Myślę, że tak. My zajmujemy się dziećmi. Cała praca zaczyna się od wizyty takiej kwalifikacyjnej, kiedy rozmawiamy w szpitalu z rodzicami o opiece hospicyjnej. Ten sygnał do tego, że jest takie dziecko do przyjęcia, właśnie pochodzi najczęściej ze szpitala. Aczkolwiek zdarzają się rodziny, które trafiają do nas skierowane przez lekarza rodzinnego, bądź też same kontaktują się z nami, więc myślę, że jesteśmy widoczni, jesteśmy postrzegani. W końcu funkcjonujemy już 15 lat jako domowe hospicjum dla dzieci. To jest okrągła rocznica w marcu i doskonale pamiętam ten czas, jak zaczynaliśmy. Wtedy było niewiele wiadomo na temat hospicjum domowego.
Domowe hospicjum, takie, gdzie dzieci są w domach, ale mają pełną opiekę wszystkich osób, które mogą pomóc.
Tak, bo to jest taki zespół, pewna struktura stworzona, natomiast funkcjonalnie ma tylko biuro. Więc my nie mamy takiej stałej przestrzeni, gdzie przebywają nasi pacjenci, ale w tej strukturze organizacyjnej docieramy do domu, bo uważamy, że w domu dziecko jest otoczone największą miłością, jaka może być, bo to jest miłość najczęściej matek, ale rodziców, rodzin, rodzeństwa, które widzą najbliższe pociechy jako osoby, które się kocha przede wszystkim.
Jak wtedy zaczynało się pracę pomoc tym właśnie najbardziej potrzebującym?
Zaczynaliśmy troszeczkę wcześniej, bo przygotowywaliśmy się do takiej opieki hospicyjnej. Nie bardzo wiadomo było, jak to ugryźć, ale jak już mieliśmy pomieszczenia biurowe, jedno biurowe, a jedno magazynowe i mieliśmy 3 samochody służbowe, to uznaliśmy, że to już jest bardzo duże wyposażenie i możemy rozpoczynać dojazdy do pacjentów. Bo my docieramy dosyć daleko, bo jedziemy do około 100 kilometrów do naszych dzieci. Czasami było to dużo więcej, bo na terenie też innych województw. W tej chwili są hospicja w innych województwach, są inne placówki i z nimi współpracujemy, więc staram się ograniczyć czas jazdy, bo to zabiera cenny czas kontaktu z pacjentem, ale dojeżdżamy w sumie daleko. Tym się różnimy od hospicjów domowych dla dorosłych, bo one kursują gdzieś w okolicach Białegostoku. I wtedy byłam bardzo dumna, jak jechałam takim żółtkiem. Byłam dumna, że wreszcie jest jakiś samochód, którym mogę się swobodnie przemieszczać. Nie trzeba tego organizować, łapać się nawzajem, tylko możemy swobodnie w ciągu dnia wyruszyć do pacjentów, którzy nas potrzebują.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.
Jest pani specjalistką w zakresie pediatrii, tytuł specjalisty w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej. Czyli rozumiem, że zanim pojawiła się ta myśl o tym, żeby jednak pomagać fundacyjnie, to dostrzegała pani jako lekarz również potrzeby. Czego najbardziej potrzebują chorzy?
Właściwie to są potrzeby każdego człowieka, bo nigdy nie ma takiej sytuacji, że choruje ręka, noga czy brzuch, ale tak naprawdę chory jest cały człowiek. Oprócz takiego niedomagania somatycznego pojawia się lęk, myśl taka, czy będę zdrowy, jak będę funkcjonował. Pojawiają się problemy funkcjonowania w rodzinie, jeżeli jest to choroba przewlekła, no bo mama musi poświęcić więcej czasu, mama lub tata. rodzeństwo ma trochę pretensji o to, że schodzi na drugi plan. I to jest cały taki pakiet problemów, w które wchodzimy w sytuacji choroby przewlekłej. Dokładnie to przerabialiśmy na onkologii. Z jednej strony pacjent jest bardzo wdzięczny, bo on wraca, możemy nawiązać taką bliską relację, a z drugiej strony samo leczenie to nie jest wszystko. Samo podanie chemioterapii czy wykonanie zabiegu. I hospicjum dotyka właśnie tych różnych sfer życia, bo dzisiaj przeczytałam takie sformułowanie właśnie u Jana Pawła II. To jest Evangelium Vitae, list, który napisał do nas, również do pracowników służby zdrowia, właśnie o hospicjum, że to jest posługa miłości w służbie życiu. Więc uważam, że to jest naprawdę piękne sformułowanie.
Zwłaszcza, że my myślimy w służbie śmierci, prawda? Że nam tak. Hospicjum kojarzy się zupełnie inaczej.
Tak, a to dokładnie to. I to, co jeszcze mogę powiedzieć, że to chyba też medycznie jest najbardziej spersonalizowane postępowanie, bo rozpoznanie jakiejś jednostki chorobowej nie jest równoznaczne, że każdy będzie wymagał tego samego leczenia, tej samej dawki leków, takiego postępowania. Szukamy zawsze drogi do tego, żeby leczyć oprócz tego, co jest chorobą podstawową, to jeszcze leczymy objawowo, ale patrzymy troszeczkę szerzej. Również no, w hospicjum musimy zmagać się niejednokrotnie z lękiem, i lękiem rodziców na przykład o to, co będzie dalej. To są pewne doświadczenia, które zdobyliśmy może na przestrzeni tych 15 lat pracy i myślę, że one są niepowtarzalne. Możemy się tym dzielić z innymi już w tej chwili, no i budować coś następnego.
Ten następny ruch to jest budowanie stacjonarnego hospicjum.
Tak, dlatego że widzimy taką potrzebę, pracując już z tymi rodzinami, że w tej swojej ofiarnej służbie potrzebują odpoczynku, to już wiemy na pewno. Mieliśmy taki program opieki wytchnieniowej, pozwoliło nam to jakby rozeznać potrzeby, sprawdzić, czy te rodziny rzeczywiście będą chętne, bo to, co najczęściej pojmujemy jako opiekę wytchnieniową, to pomoc rodzinie często osób, które w jakiś sposób funkcjonują, mają niepełnosprawność, ale są w stanie gdzieś z niewielką pomocą funkcjonować w domu zastępczym, czy wymagają obecności opiekuna, ale ten opiekun może być mobilny. Natomiast w hospicjum mamy pacjentów takich, którzy bardzo angażują, bo to są dzieci, od których często nie można odejść. I to jest właśnie bardzo trudne w takiej opiece matki czy ojca nad swoim dzieckiem, że noce są nieprzespane, że w nocy trzeba wstawać ileś tam razy do sysania, do przekładania, do przewijania. Potem w dzień trzeba funkcjonować normalnie i jeżeli to trwa długo, tak naprawdę to ta rodzina wymaga wsparcia. I teraz, żeby móc adekwatnie odpowiedzieć na taką potrzebę, sądzimy, że to stacjonarne hospicjum będzie miało zaplecze podobne do zaplecza szpitalnego, w taki sposób, żeby tym dzieciom stworzyć warunki do pobytu w domu. Nie o to chodzi, żeby to był szpital i leczenie takie jak w szpitalu, ale chodzi o to, żeby było zabezpieczenie dyżurowe, obecności personelu, żeby był sprzęt, żeby były odpowiednie łóżka, żeby te dzieci mogły być po prostu przynajmniej na jakiś czas w hospicjum stacjonarnym i otrzymać fachową pomoc.
Kiedy i gdzie może powstać takie hospicjum? Czy to już są zaawansowane prace?
No weszliśmy już na tę drogę w zeszłym roku, ale wiadomo, że to no, proces, który będzie trwał jeszcze. Mamy swój budynek już w tej chwili, który wymaga modernizacji. Jesteśmy na etapie uzgodnień z architektami, co należałoby zrobić, by ten budynek przystosować. Zaczęliśmy już pewne prace, no między innymi modernizację ogrzewania.
A gdzie to będzie?
W Sochoniach, niedaleko Białegostoku, w otoczeniu czy w otulinie Puszczy Knyszyńskiej, w zaciszu pewnym. To jest miejsce, w którym się odpoczywa, bo właśnie chodzi o to, żeby stworzyć warunki jak najbardziej zbliżone do warunków domowych, również po to, żeby dzieci mogły wyjść na spacer. Mamy taką już w tej chwili dorosłą pacjentkę, która mieszka na trzecim piętrze w bloku. Waży więcej niż mama. I tam nie ma żadnej możliwości, żeby ta dziewczyna czy kobieta mogła wyjść z domu nawet na taki zwykły spacer. Nie da się zmodernizować klatki schodowej, a mama jej sama nie zniesie. Organizowaliśmy kilkakrotnie dni rodziny, w których ona uczestniczyła i ona po prostu była bardzo zachwycona tym, że może być w lesie, że może być z innymi osobami, spotkać się. Więc naprawdę niewiele wiemy, jakie są potrzeby tych naszych pacjentów, jeśli oni tego nie komunikują. Okazuje się, że są jakieś szczególne czasem wydarzenia, które otwierają w ogóle zupełnie inny kontakt z dzieckiem, z rodziną.
Trzeci sektor.
My spotykamy się po to, żeby Państwu przedstawiać działalność fundacji w naszym trzecim sektorze i też prosić o wsparcie. Zbliża się, trwa właściwie rozliczanie 1,5%. Państwo utrzymujecie się jako fundacja właśnie z takich pieniędzy.
To są dla nas największe wpływy na dzień dzisiejszy i one pozwalają nam funkcjonować przez rok. Przy czym tak, no, mamy kontrakt z NFZ-em, ale te 1,5% trochę więcej przynosi nam niż to, co otrzymujemy z kontraktu. Potrzebne jest to nam do stworzenia jakościowo dobrej usługi. No bo możemy zatrudnić tylko lekarza, pielęgniarkę, powiedzmy, i w jakimś skromnym wymiarze fizjoterapeutę. Natomiast mamy też innych pracowników, mamy psychologów, mamy fizjoterapeutów, którzy przyjeżdżają przynajmniej 2 razy w tygodniu. Nie jest to być może wystarczająca ilość rehabilitacji, ale zawsze daje już podstawę do jakiegoś funkcjonowania dla tych dzieci, bo okazuje się, że one tego też potrzebują bardzo. Zatrudniamy też osoby, które no, dbają o to, żebyśmy pozyskali te 1,5%. No, jest to nam niezbędne w tej chwili, żeby funkcjonować. Więc liczymy bardzo na te środki. Na pewno gdyby nie było takiej kwoty, to nie spełnilibyśmy swojej funkcji marzeń o stacjonarnym hospicjum, o opiece wytchnieniowej, o refundacji leków dla naszych pacjentów, zakupie pewnych środków, organizowaniu spotkań dla rodzeństwa zimą, latem. Tego nie bylibyśmy w stanie zrobić.
Takie stacjonarne hospicjum jest w Wilnie prowadzone przez siostrę Michaela Rak. Zresztą hospicjum nosi imię bliskiego nam patrona, ponieważ to błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Wygląda ono mniej więcej tak.
Budynek wybudowany za pieniądze ofiarowane przez ludzi. Wyposażone tak samo. Ktoś dzwoni, że właśnie mam stołek. Ktoś dzwoni, że mam 2 małe białe foteliki, czy się przydadzą. To są te 2 małe białe foteliki. Ktoś chce ofiarować czajnik, ktoś chce ofiarować meble. A tu są, akurat się zbliżają moje kochane pracownice, które też ofiarowują swoją pracę, swoją wiedzę w przestrzeni medycznej i posługują dzieciom chorym. I tu dziękuję Wam, dziewczyny, że się nie wystraszyłyście i przyszłyście do hospicjum. Po co przyszłyście do hospicjum?
No, taka misja chyba nasza teraz jest. Podoba się pracować ze siostrą i z dziećmi.
Opiekują się chorymi dziećmi.
Co Panie robicie tutaj?
No, dopatrzamy dzieci, pomagamy i karmimy, i leki dajemy.
I lekarstwa, i wszystko.
I tak dajemy swoje, chyba i miłość dajemy. Wszystko.
A dzieci są w różnym wieku?
W różnym wieku, w różnym stanie, ale dzieci właśnie są zawsze tymi nośnikami prawdy, że jak na przykład pielęgniarka więcej czasu poświęca dziecku obok, to drugie zaczyna krzyczeć, płakać i bachać, żeby na nie zwróciła uwagę. To zdarza się, tak, ja się zawsze śmieję z tego. A teraz chyba śpią, bo jest tak cichutko.
Tak,
nie?
Tak.
Po obiedzie, przerwa teraz jest, tak?
Dzieci zawsze po obiedzie śpią.
Dzieci chodzące czy leżące tylko?
Nie, to są dzieci, które bez pomocy personelu, bez pomocy aparatury, przestrzeń byłaby ich życia niewyobrażalnie ciężka, bo jest aparatura, która wspiera oddech, jest aparatura, przez którą dzieci są karmione i dla rodziców też to jest ogromne wyzwanie. I dlatego znowu, ta nasza rodzina hospicyjna to jest dziecko, jego biologiczni rodzice i rodzina hospicyjna, gdzie pod jednym dachem dajemy to, co jest potrzebne.
Jaka jest siostra Michaela?
Powiedz prawdę, że jesteś więcej.
Wesoła, wspaniała.
A ty chcesz podwyżkę, że tak chwalisz?
Tak. Moje pielęgniarki robią za byle jakie pieniądze, bo w innych szpitalach by dostawali o wiele więcej, ale ja nie mam takich pieniędzy, dlatego proszę was, kochani rodacy, pomóżcie, żeby pielęgniarki właśnie mogły też utrzymać swój dom.
Trzeci sektor.
Państwo mówicie o sobie, że pracujecie 24 godziny przez 365 albo 6 dni w roku, czyli właściwie ta opieka lekarska, terapeutyczna, wolontaryjna jest niezbędna i musi być zapewniona w całości. Jak liczna jest fundacja? Ile jest osób?
Sama fundacja to jest około 30 osób, ale jeśli chodzi o hospicjum, to nie jest tak duża grupa osób, które pracują bezpośrednio z pacjentami, bo mamy 4 pielęgniarki. No, naszym marzeniem jest, żeby było 6. Mamy 4 lekarzy, z tym, że na takim stałym etacie w całości to jedna osoba, druga osoba większą część czasu pracuje w hospicjum i 2 lekarzy, którzy pracują jako pracownicy akademicy, ale też zajmują się pacjentami, więc tutaj ten czas jest podzielony, niezbędny. No i mamy fizjoterapeutów w różnych miejscowościach. Chodzi o oszczędność czasu, żeby nie musiały te osoby dojeżdżać za bardzo daleko. I mamy pracownika socjalnego, 1, no i do tego opiekuna rodziny. I tak naprawdę to jest ten zespół hospicyjny. 2 kapelanów mamy jeszcze, no i 2 psychologów.
Rozumiem, że tworzycie Państwo taką rodzinę wsparcia dla swoich pacjentów, bo jest ich wielu.
Mamy na stałe około 30 w tym hospicjum domowym. Mówię około, bo czasami pacjent trafia do szpitala, przyjmujemy nowych pacjentów, ale ta struktura pozwala objąć opieką 30 pacjentów. Tak, żeby zdążyć dojechać i być z tymi rodzinami zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu i też standardami, które są opracowane przez pediatryczną opiekę paliatywną. No i zapewnieniem właśnie ciągłości też dyżurów w godzinach popołudniowych i nocnych, no bo to na tym polega to, że jesteśmy te 365 dni w roku cały czas w kontakcie ze swoimi rodzinami. I pracujemy w zespole, więc jak chodzi nowa rodzina, to ona ma swojego lekarza, swoją pielęgniarkę, też swojego psychologa. To jest grupa, która konkretnie w tej rodzinie współpracuje. My się spotykamy, wymieniamy się swoimi obserwacjami, swoim doświadczeniem. Szukamy też niejednokrotnie jakichś wspólnych rozwiązań, bo wiadomo, dolegliwości są różne. Czasami trudno się jest z nimi mierzyć, ale szukamy tego, co byłoby najlepsze dla naszych dzieci.
Trzeci sektor.
Działam w Pracy Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Jestem też wolontariuszką już od wielu lat w Fundacji Pomóż Im i organizuję kwesty i mam nadzieję, że to wszystko będzie trwało. Ludzie chętnie na szczęście się angażują.
Żeby pomagać innym, żeby zrozumieli, że też są ważni.
Żeby dawać innym wzór na szanowanie. I kiermasz. I pocztówki były.
Sprawiałam komuś szczęście.
Jak dołączyłam do fundacji 7 lat temu, to było to na zasadzie pójdę, będę miała punkty do szkoły, ale nie sądziłam, że to będzie tak niesamowite miejsce, że to będzie mi dawało tyle satysfakcji, tyle radości i że będę mogła pomóc innym. To jest niesamowite i życzę każdemu, żeby mógł czegoś takiego doświadczyć i naprawdę szczerze z całego serca zachęcam do pomocy, do wolontariatu.
Pola Nadziei są kampanią typową dla wolontariuszy, bardzo dużą. Związana jest oczywiście ze zbieraniem środków na hospicje, natomiast równie ważnym elementem, być może ważniejszym nawet jest edukacja. Pokazujemy dzieciom, młodzieży, że są ludzie chorzy, słabsi, ludzie, którym należy pomagać.
Zaczęliśmy od tego, że Fundacja Pomóż Im jest bardzo widoczna. To też dzięki pracy, jak pani mówi, bo organizujecie państwo wiele akcji, które mają pokazać pracę i potrzeby również hospicyjne. Te najważniejsze akcje.
Na święta mamy kiermasze. No też pojawiamy się w galeriach. Tam są organizowane zbiórki. Część zbiórek jest w ramach Pól Nadziei. Mamy swoje puszki, które są wystawione w różnych punktach w Białymstoku i nie tylko. Taka główna akcja to jest Pola Nadziei. Nasi pracownicy wychodzą do szkół i tam przekazują informacje o hospicjum, o takiej formie opieki nad osobami potrzebującymi. Mamy taką akcję Nadzieja zamiast kwiatów, więc tutaj też współpracujemy. Osoby, które chcą się z nami podzielić tym, co otrzymują na ślubie, biorą od nas puszki tak i w ten sposób no, jest to jakieś wsparcie dla nas duże. No, w tych często akcjach na pewno jesteśmy widoczni.
Często jest też tak, że puszka zamiast kupowania kwiatów przy pogrzebowych pożegnaniach.
Tak, są rodziny, które przychodzą i proszą o taką puszkę też, więc no, nie ukrywam, że jest to dla nas też sporym wsparciem. To, na co chcielibyśmy bardzo liczyć w tej chwili, to na darczyńców, na stałych darczyńców, na przedsiębiorców, którzy może mogą podzielić się czymś z nami, bo to jest w końcu dla dobra wspólnego. Może nie każdy, kto daje, akurat uzyska od nas jakąś pomoc, bo nie będzie jej w ogóle w życiu potrzebował. Może podzielić się z innymi, którzy bardzo potrzebują.
Najpiękniejszy dar, jaki otrzymuje się, będąc właśnie w fundacji.
Ja zawsze uważam, że najpiękniejszym darem jest czysta miłość, więc między sobą chciałabym, żebyśmy tworzyli takie więzi, ale również w rodzinach, w których jesteśmy. Piękne jest to, że rodziny wracają do nas też już po śmierci dziecka, po stracie dziecka i mówią nam o tym, że brakuje im nas, że chcą z nami utrzymywać kontakt dalej. I to jest piękne. Czasami zmienia się też życie w wielu rodzinach. Nie sądzę, że to jest głównie nasza jakaś działalność, bo nikt z nas nie prowadzi, nie wiem, jakiejś indoktrynacji i nie narzuca swoich wartości, ale jeżeli rodzina otrzymuje tę miłość od nas, to też zmieniają siebie, zmienia się rodzina, zmienia się patrzenie na swoje dziecko, na środowisko i to jest piękne.
Bardzo dziękuję. Zachęcamy Państwa serdecznie do wspierania, czy to w postaci odpisów 1,5%, czy po prostu zostania przyjacielem Fundacji Pomóż Im na Rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi, czy Hospicjum dla Dzieci. A moim gościem była pani prezes zarządu Fundacji, kierownik Hospicjum dla Dzieci, pani dr Elżbieta Solarz. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Kłania się i za uwagę dziękuję również Dorota Sokołowska.
Trzeci sektor.